Pogoda kaprysi, to zaczepi słońce, mrozochodzi, zaostrzy, a właściwie podrażni apetyt na wiosnę, to znów sypnie śniegiem, zawieje wiatrem, a już tak się chce pospacerować, bez marznięcia, bez moknięcia, za to z wyostrzonym wzrokiem, by wypatrywać pierwszych zieloności w przyrodzie. Ale zanim te barwy pojawią się na trawnikach i na drzewach, poszukamy kolorów na białostockich budynkach. Proponuję spacery śladem murali. Mamy ich już trochę w Białymstoku. Pierwszy znajduje się całkiem blisko naszej rozgłośni. Ale przecież takie artystyczne prace dużych rozmiarów zaczynają się zawsze od małej kartki, pierwszej kreski postawionej na papierze. Kto wie, może przyszli autorzy wielkich prac na samym początku po prostu bazgrają, co im przyjdzie do głowy. Każde dziecko czerpie wielką radość ze stawiania esów i floresów, z których niekoniecznie musi coś wynikać. Przyjemność jest w samym mazaniu.
Lubię bazgrać, bo z bazgrołów mogę na przykład namalować różne cuda. Że na przykład mogę namalować jakiegoś z bazgrołów, można zobaczyć na przykład jakąś kurkę, słonia, palec, albo rycerza, albo robota, bo ja znalazłem palec z bazgrołów.
A lubisz bazgrać jednym kolorem czy różnymi kolorami?
Lubię różnymi kolorami, na przykład żółtym, czerwonym, trudno powiedzieć. Czasami biorę ołówek i marzę samym ołówkiem. I takie prace też są fajne.
Bazgranie to może być fajna zabawa. Możesz stworzyć mamuta, tygrysa, szablozębnego, leniwca. Wszystko zależy od twojej wyobraźni, co wychodzi z marzania. Jak człowiek się nudzi, bierze kartkę, ołówek, długopis i może rysować, co chce.
Z bazgrołów może wyjść czasami tęcza, jak się maluje różnymi kolorami. I jeszcze, jak się dużo bazgroi, to lepiej pisać literki.
No pewnie, nie tylko uwalniamy naszą wyobraźnię, no ale jednak też zmuszamy rękę do pracy. A to, jak wszystkie szkolniaki wiedzą, bardzo się przydaje. Wrócimy jeszcze w bajkowym południku do historii króla Midasa z mitów greckich dla dzieci. Jesteśmy do 12.30. Olga Gordiejew i Mariusz Woroniewski.
Zatrzymamy się. Wyjątkowy południk.
Naszym bajkowym pociągiem dotarliśmy do stacji Zwierzyniecka 7. To dosłownie 5 minut spacerem od naszej rozgłośni. Właśnie tam znajdziemy na ścianie bloku pracę, którą autorzy Katarzyna Katka i Maciej Kamer-Szymonowicz projektu Etnograf nazwali Wycięte z natury.
Kilka dobrych metrów ściany zostało zapełnione. Nawiązywaliśmy do kultury tutaj ludowej Podlasia, więc stąd pomysł padł na wycinankę. Na dole te zielone elementy symbolizują przyrodę dziką, taką ładnie zachowaną. Na górze są dwa lisy, więc jest trochę zwierząt, a na samym szczycie pracy są dwie turkawki, czyli ptaki symbolizujące pokój, symbolizujące miłość.
Jak już wybierzecie się na spacer pod ten właśnie mural, to dokładnie zwróćcie uwagę, że naprawdę przypomina taką podlaską wycinankę, na której nie brakuje i zieleni, i zwierząt. A jak nabierzecie ochoty, by samemu coś stworzyć poza kartką, no to sięgnijcie na przykład po kredę. Będzie coraz cieplej, więc rady Katarzyny Szymonowicz możemy potraktować poważnie.
Nie musimy siedzieć w zamkniętych pomieszczeniach, trzeba z tego korzystać. Powietrze i wszystkie te naturalne materiały, które są, prawda, o krok wtedy, czy kamienie, czy pióra, czy patyki i taka aktywność przestrzenna, co myślę jest bardzo kreatywne po prostu i takie uwalniające wyobraźnie, także to jest fantastyczna sprawa, żeby sobie najpierw właśnie coś projektować, gdzieś tam robić jakieś domki, jakieś lepić z gliny, z kamyczków. A poza taką kartką to można po prostu budować konstrukcje przeróżne i można malować kredą, i można malować farbami, rękami, prawda?
O czym można malować tą kredą?
Po wszystkim można malować, bo myślę, że tutaj nawet nikt się na nas nie zdenerwuje, tak? Bo kreda jest na chwilkę, deszcz może zmyć, więc i po chodniku, tak? I po płocie, i po dużych kamieniach. Też w ogóle bardzo fajna technika malowania kamieni jest, prawda? I tutaj i farby takie nawet akwarelowe dają radę, albo akrylowe, to już później zostaje na dłużej. Możliwości jest chyba nieskończona ilość z takimi działaniami przestrzennymi w terenie właśnie.
Czyli zamiast kartki i papieru możemy wyjść na plac, na podwórko.
Dokładnie, a nawet możemy wyjść z kartką też i na przykład owinąć kamień mokrą kartką. To też jest technika mokre na mokrym, potem namalować na tym, tak, akwarelami. Także tylko szukać swojej wyobraźni, a tam jest niezgłębiona skarbnica.
A czy takie malowanie nieograniczone kartką może inspirować się potem do tworzenia takich wielkoformatowych prac jak murale?
No myślę, że może, jak najbardziej może, a poza tym właśnie to jest ważne, że nie ma tego ograniczenia przestrzeni, że to jest koniec kartki. Chociaż dzieci też sobie z tym czasami radzą, bo sobie doklejają na przykład następne kartki, tak? Ale to jest na pewno otwierające i też przynosi taką satysfakcję, bo to jest takie trochę zagarnianie przestrzeni, a to też jest frajda, prawda, dla dzieciaków.
A czy pani jako dziecko malowała na asfalcie?
Oczywiście, że tak. Kamieniami, cegłą, wszystkim, czym się dało. No jest to po prostu wielka radość i kreatywność w tym.
No rzecz jasna, nasz chodnik nie może być mokry, więc musimy jednak zdecydowanie poczekać na lepszą pogodę. Za tydzień opowiemy w bajkowym południku o kolejnym, niezwykłym białostockim muralu.
Śniła, gdyby świat stał się malutki.
Oparłaby święty o dwa kontynenty.
Dwa? Tylko?
O srebrne przestworza.
Złote.
O dwa brzegi morza.
Tak, dwa.
Oparłabyś dłonie o skrzydła gawronie.
Bocianie.
O komet ogony.
To dobre.
O drzewa i lomy.
Jednorodzinne. Co to jest nisza?
Osobę i ciszę.
Świat jest za duży, ludzie ponurzy, długie ulice i smutki.
Co byś robiła, o czym byś śniła, gdyby świat stał się malutki?
Przestworza, o dwa brzegi morza. Oparłabym dłonie o skrzydła gawronie, o komet ogony, o drzewa i domy. Oparłabym głowę o pola wrzosowe. głaskał ciemną niszę, ozowę i ciszę. Świat jest za duży, ludzie ponurzy, bym spała obok nich, leży w kwiatach mały kłębuszek, mały kłębuszek, mały kłębuszek świata.
Długo byś spała, długo byś spała.
W naszym cyklu do słuchania, do czytania mity greckie dla dzieci opracowane przez Grzegorza Kazdepkę, wydane przez naszą księgarnię, poznajemy w nich historię króla Midasa. Pamiętacie? Ostatnio był sędzią w zawodach muzycznych między Apollinem i Marsjaszem, ale ponieważ uznał, że to Marsjasz grał piękniej, Apollo bardzo się zdenerwował i zdecydował, że ukarze króla.
Król Midas długo czekać nie musiał. Ledwie następnego ranka zerwał się z łóżka, poczuł, że coś jest nie tak. Ostrożnie podszedł do lustra, spojrzał w nie i co tam widzi? Ośle uszy! Co ja narobiłem? Jęknął Midas, choć na żale było już trochę za późno. Zaraz też, mimo upału, owinął sobie głowę białym turbanem. Czy nie za gorąco? Dziwili się dworzanie. Król Midas wiedział jednak, że lepiej się pocić, niż pokazać, jakiego psikusa spłatał mu Apollo. I nawet dość długo udawało mu się ukryć przed wszystkimi ośle uszy. W końcu jednak musiał iść do fryzjera. Jeśli powiesz komuś choć słówko, zagroził fryzjerowi, to zetnę ci głowę, zobaczysz. Fryzjer był ogromnie przywiązany do swojej głowy, przyrzekł więc, że nie piśnie ani słowa. Ale spróbujcie dochować takiej tajemnicy. Fryzjera aż skręcało, aby szepnąć komuś o uszach króla Midasa. W końcu pobiegł nad morze, wykopał w piasku dziurę, przyklęknął nad nią, a potem wyszeptał prosto w głąb ziemi: król Midas ma ośle uszy. I raz, dwa zasypał otwór, żeby jego słowa nie wydostały się na zewnątrz. Znękany tajemnicą fryzjer wreszcie poczuł ulgę. Radosny i uspokojony wrócił do domu i prawie zapomniał o całej sprawie. Tymczasem w miejscu, gdzie została zakopana tajemnica królewskich uszu, wyrosły trzciny. Najpierw szumiały delikatnie i cicho, a potem, wiecie, co się stało? Wystarczyło, że lekko powiał wiatr, zaraz trzciny zaczynały szumieć. Król Midas ma ośle uszy, król Midas ma ośle uszy. Nie trudno się domyślić, że wkrótce wiedział o tym cały kraj. Zgnębiony Midas spędzał dnie na samotnych spacerach po ogrodzie, unikał dworzan, którzy, jak słusznie przypuszczał, podśmiewali się z niego. Najchętniej w ogóle zniknąłby wszystkim z oczu. Podczas jednej ze swoich wędrówek zauważył dziwnego człowieczka, który pochrapywał w cieniu rozłożystego platanu. Ten ktoś był na gusieńki. Zamiast ludzkiej miał koźlą skórę, a z tyłu sterczał mu niewielki ogonek. Oganiał się nim od natrętnych komarów. Pod głowę zamiast poduszki podłożył pusty dzbanek po winie. Jakiś dowcipniś wymazał mu czoło i skronie jagodami. Ręce zaś i nogi spętał wieńcami z kwiatów. Człowieczek wyglądał tak zabawnie, że król Midas, zapomniawszy o swoich troskach, ryknął śmiechem. Śmiał się serdecznie po raz pierwszy od wielu, wielu dni. Nawet ośle uszy przestały go martwić. A gdy wreszcie się uspokoił, postanowił odwdzięczyć się człowieczkowi za te pierwsze od tak dawna chwile wesołości. Przywołał więc pałacową służbę i kazał zanieść zaspanego dziwoląga do pałacu.
Panie, to jest Sylen,
wybełkotał któryś z dworzan.
Bożek leśny, mistrz i nauczyciel samego Dionizosa, boga radości i wina.
Przecież nie jestem ślepy, wiem kto to jest.
Zniecierpliwił się król Midas.
Połóżcie go w mojej komnacie. Jak się obudzi, dajcie mu jeść i pić. I niech ktoś poszuka Dionizosa.
Dionizosa nie trudno było znaleźć. Jego hałaśliwy i rozśpiewany orszak dawał się słyszeć z daleka. Wszyscy tu weselili się i tańczyli. Jeden tylko Dionizos siedział ponury, bo nie wiedział, gdzie jest Sylen.
W pałacu?
Dionizos aż ryknął z radości, gdy królewscy słudzy przekazali mu nowiny i pognał do króla Midasa.
Proś o co chcesz,
wykrzyknął rozradowany. Midasowi nie trzeba było powtarzać tego dwa razy.
Chcę, żeby wszystko, czego dotknę, zamieniało się w złoto,
oświadczył bez zastanowienia. Dionizos spojrzał na niego ze zdumieniem. Dworzanie także byli zaskoczeni. Myśleli, że Midas przede wszystkim będzie chciał pozbyć się znienawidzonych oślich uszu. Ale skoro takie jest życzenie króla, Dionizos spełnił je raz dwa. Początkowo Midas był zachwycony niezwykłym darem. Dotknął kamienia, stał się złoty, dotknął drzewa, w jednej chwili zaleśniło. Czegokolwiek dotknął, wszystko przemieniało się w złoto. Ściany, podłogi, meble, wszystkie rośliny, ba, nawet ubranie króla Midasa zesztywniało niczym złoty pancerz.
Cudowne!
Zachwycał się król, stojąc przed lustrem.
Choć trochę niewygodne,
przyznał po chwili. Niestety to samo przyszło mu do głowy, gdy kładł się do łóżka. Może złoto jest piękne, ale wyspać się na czymś tak twardym nie sposób. Poza tym król Midas zauważył ze zdziwieniem, że wszyscy, nawet najwierniejsi słudzy, uciekają przed nim. Dopiero gdy poklepał po głowie swego psa, zrozumiał dlaczego. Biedny zwierzak w jednej chwili przemienił się w błyszczącą rzeźbę. Lecz prawdziwe kłopoty miały dopiero nadejść.
Jestem głodny,
oświadczył w pewnym momencie król Midas. Natychmiast przyrządzono mu wspaniale pachnący obiad. Midas złapał smakowicie wyglądające udko kurczaka, podniósł je do ust, ugryzł i... wrzasnął. Mój ząb! Co to jest? Kurczak, wybełkotał przestraszony kucharz. Tylko że złoty.
Nie chcę złotego kurczaka,
pieklił się Midas. Ale na złość było już za późno. Czegokolwiek dotknął, wszystko stawało się złote. Zupy, kompoty, surówki, owoce. Dopiero teraz król Midas zrozumiał, jak niemądra była jego prośba. Czym prędzej odszukał więc Dionizosa. O, świetlisty! Wyjąkał, padając na kolana. Litości! Dionizos wciąż jeszcze był w znakomitym humorze. Zgodził się więc pomóc Midasowi. Wykąp się w rzece Paktolos, poradził. To powinno wystarczyć. Król Midas natychmiast pognał nad rzekę i chlup do wody. Co też później się działo? Rzeka zwariowała. Burzyła się i kipiała, jakby chciała wyskoczyć z własnego koryta. A król Midas stał zanurzony po szyję w oszalałej wodzie i tęsknie patrzył na złote kamyki, które opadały wokół, zasnuwając stopniowo dno. Na początku było ich bardzo dużo, a potem coraz mniej i mniej i mniej, aż w końcu czar prysł i Midas mógł wyjść na brzeg. I tu właśnie kończy się opowieść o królu, który kochał złoto i któremu wyrosły ośle uszy. Nie wiadomo dokładnie, czy wody rzeki Paktolos obmyły go również z czaru Apolla, czy też nieszczęsny Midas musiał do końca życia chodzić w turbanie. Wiadomo za to, że jeszcze i dzisiaj w rzece można znaleźć grudki złota, co jest najlepszym dowodem na to, że wszystko, co opowiedziałem, zdarzyło się naprawdę.
Mity greckie dla dzieci opracowane przez Grzegorza Kazdepkę czytał Krzysztof Tyniec. Do usłyszenia, bajkowy południk w Polskim Radiu Białystok w każdą niedzielę po 12:00.